rekompensaty. Wąsek skoczył bliżej od stoka, bo 97 metrów, ale dostał lepszą rekompensatę. Ach, te algorytmy i noty sędziów. Niezależnie od wszystkiego, ani wąska, ani stocha w drugiej serii konkursu na skoczni normalnej nie zobaczymy. Druga seria ma rozpocząć się punktualnie o 20:12. Będą emocje.
To był Dariusz Urbanowicz, a sport w Trójce już za niecałą godzinę. Są ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gołoledzią. Obejmują szeroki pas centralnej i południowo-zachodniej Polski, od Dolnego Śląska i Opolszczyzny, przez Wielkopolskę, Ziemię Łódzką i Kujawy, po Śląsk, Małopolskę oraz część Mazowsza. Już dzisiaj w nocy, jutro, w ciągu dnia spodziewać się można marznących opadów deszczu.
Rozpogodzenia występować będą głównie na wschodzie kraju, na Pomorzu i w centrum. Będzie padał śnieg przechodzący od południowego zachodu w opady deszczu ze śniegiem i opady marznącego deszczu powodującego gołoledź. Jutro opady śniegu na północy kraju, na pozostałym obszarze głównie będą to opady marznącego deszczu powodującego gołoledź.
Ostrzegała synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska. Dodatkowo na obszarze północno-wschodniej Polski obowiązuje ostrzeżenia przed silnym mrozem. W nocy temperatura spadnie tam do minus 18 stopni Celsjusza. Podejrzany o brutalne morderstwo portierki na Uniwersytecie Warszawskim został uznany za niepoczytalnego. W maju ubiegłego roku Mieszko R. zaatakował kobietę siekierą, a następnie ciężko ranił pracownika ochrony kampusu UW. W ocenie psychiatrów 22-letni student miał całkowicie zniesioną zdolność rozpoznawania swoich czynów i kierowania swoim postępowaniem. O szczegółach Michał Makowski.
Prokuratura złoży wniosek do sądu o umorzenie postępowania karnego i skierowanie Mieszka R. na leczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Jeśli sąd się na to zgodzi, podejrzany znajdzie się pod stałym nadzorem lekarzy.
Co 6 miesięcy sąd otrzymuje opinię i będzie wydawane postanowienie o przedłużeniu bądź też uchyleniu tego środka zabezpieczającego.
Powiedział Artur Folga z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Obrońca Mieszka R., adwokat Maciej Zaborowski, stwierdził, że zastosowanie środków zapobiegawczych często jest dużo gorsze niż nawet najcięższy wyrok.
Może się tak zdarzyć, że Mieszko R. będzie przebywał w warunkach odosobnienia, w warunkach szczególnych, leczniczych, do końca swoich dni.
Biegli psychiatrzy stwierdzili, że nawet po zwolnieniu Mieszka R. z zamkniętego zakładu należy umieścić mężczyznę w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Michał Makowski, Polskie Radio.
Rosyjskie wojska drugi dzień ostrzeliwują zakłady grupy Naftohaz w różnych regionach Ukrainy. Prezes koncernu przekazał, że w ciągu dnia siły Kremla uderzyły w zakłady produkcyjne spółki w obwodzie połtawskim. Ataki na obiekty w obwodzie sumskim trwają. Uszkodzony został sprzęt produkcyjny. Wstępne dane nie mówią o ofiarach. To dwudziesty atak rosyjskiej armii na zakłady Naftohazu od początku roku. Poprzedniej nocy Rosjanie uderzyli dronami i artylerią w obwód Dniepropietrowski, Odessę i Bohoduchow w obwodzie Charkowskim. To był serwis Trójki.
Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
Jutro na południu, w centrum i na wschodzie opady deszczu ze śniegiem i deszczu, przejściowe opady marznącego deszczu powodującego gołoledź. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na termometrach będzie maksymalnie od minus 7 stopni na północnym wschodzie przez plus 1 w centrum do 7-8 na południowym zachodzie i południu.
Ogłoszenie społeczne.
Przyszła nagle, odbierając mi to co najcenniejsze. Chęci do życia, energię do działania. Ale przecież ja jeszcze nie umarłam. Samotność jest jak choroba. Co trzecia osoba po 75 roku życia mieszka sama. To właśnie one najbardziej potrzebują naszej bliskości i wsparcia. Wesprzyj kluby, które prowadzi Polski Czerwony Krzyż i pomóż seniorom odnaleźć radość życia na nowo. Jeszcze tu jestem.pl.
Ogłoszenie społeczne.
Zapraszamy do reklamy.
Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
No kto, no wiadomo.
Ci panowie z Media Expert.
Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
Szukasz części do auta, ale nie chcesz przepłacać? Jak tak, to Allegro. Odkryj miliony ofert, w tym części, filtry, oleje, akcesoria i profesjonalne narzędzia w super niskich cenach. Jak motoryzacja, to Allegro.
Zobacz, Stasiu, sokół.
Gdzie? Nie widzę.
No tam, patrz.
Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
Żegnamy reklamy.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8 minut po godzinie 20.
Klub Trójki. Audiodokument.
Przychodzę dzisiaj do Państwa z opowieścią o drodze. Takiej rozumianej dosłownie, kiedy wsiada się do samochodu i podróżuje, ale też takiej w głąb, domowej historii, w głąb siebie, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, skąd pochodzę tak naprawdę i kim jestem. Proszę się do nas w tej podróży dołączyć. Anna Dudzińska, Dariusz Pieruk i Elżbieta Malinowska, serdecznie zapraszamy. A przed nami reportaż i moje ulubione opowieści o tożsamości. Dzisiaj wszystko za sprawą świetnego reportażu Bartosza Panka W porządku. Czy tak naprawdę jest w porządku i czy tak było, to już za chwilę Państwo się przekonają. A tym razem rozmawiać będziemy o naszej pamięci historycznej. O tym, czy problemem jest to, co pamiętamy, czy to, czego tak naprawdę boimy się pamiętać. No ale ten reportaż wymaga wprowadzenia, to tak szybciutko. W granicach II Rzeczypospolitej żyło około miliona polskich obywateli narodowości niemieckiej. Kilkusetletnią obecność większości z nich zakończyła oczywiście II wojna światowa, wywołana przez Niemców, przez nazistów, wpłynęła na życie całej Europy i nie ominęła losów tych Niemców, którzy na terenie Polski się urodzili, wychowali, stworzyli więzi, prowadzili gospodarstwa. Nie inaczej było z bohaterką reportażu, którą mam tutaj dzisiaj z Bartkiem Pankiem dla Państwa. Jolanta Michalowski pochodzi z Polski, ale nie jest Polką. Urodziła się na Wyspie Sobieszowskiej w rodzinie kapitana statków rybackich. Jej mama przyjechała na Pomorze z okolic Piotrkowa Trybunalskiego, a tam przodkowie bohaterki dotarli z Saksonii w pierwszej połowie XIX wieku. Założyli gospodarstwa, chrzcili dzieci w kościele ewangelickim, ułożyli sobie relacje z sąsiadami. Wojna i jej konsekwencje ten świat zburzyły. Posłuchajmy opowieści drogi. To będzie reportaż Bartosza Panka W porządku.
Pytano się mnie ciągle, a to pani jest Polką? A ja mówię nie. Słuchajcie, jak ciężarna kotka wchodzi do sklepu rybnego i rodzi tam swoje małe. To co te małe są? I moi przodkowie także, nie? Wiele, wiele generacji tu się urodziło. No ja powiem, że gdyby tatuś za nami pojechał, to byśmy tej rozmowy nigdy nie prowadzili. Ja bym na pewno coś innego robiła.
Ktoś jest? Jesteś? Mogę wejść?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Tyle ludzi.
Dzień dobry.
Ja nie wiem,
Renardo.
Znacie się?
Nie.
Nie.
To jest mój brat.
Ja, to jest moja siostra.
No. Zapraszam.
To był bliźniak, się mówi,
to,
chyba?
Tak, bliźniak.
Tak.
To były dwa pokoje, dwa duże pokoje i duża kuchnia. A z tamtej strony się wchodziło do piwnicy?
Zejście do piwnicy jest tutaj, oryginalne. Rzeczywiście. Zejście do piwnicy, tu jest.
Tak mi się wczoraj w nocy przypomniało, ja mówię, czy oni jeszcze schodzą do piwnicy, czy zamknęli?
Możemy do piwnicy nawet zejść, zobaczyć, tak? Chociaż...
Ja się tam zawsze bałam. Ale nie ma czego. Dobra, ale ja spojrzę, nie ma czego, no. A ja nawet nie pamiętam, czy było światło, czy to była świeczka.
Możemy śmiało zejść.
Ja też?
No, a jak? Ja.
Rzeczywiście, że takie coś, no. Okej. Okay.
No, ja. Jeszcze przyklejony głos Wybrzeża z 71 roku.
Yeah. Coś ty. Bo myśmy już w 64, to są wasze gazety.
To już są, no, tak. To...
Nie, nasze nie. Nasze nie, wasze.
Chociaż teraz wszystko jest nasze, absolutnie. Nie?
No, te, no, no. Ja... Już dawno. Mama zawsze, twoja mama zawsze mówi, to jest twój dom, możesz przyjechać. A ja zawsze mówię, to nie jest mój dom, ale ja ci bardzo dziękuję.
Znaczy ja myślę dalej, to jest twój dom, tylko my jesteśmy właścicielami.
Tak, ale zupełnie, tak, no właśnie. No właśnie. Ale ja nie myślałam, że ja tutaj zejdę. Bo nawet bym nie prosiła. Mhm. Może to światło i nie wiem, dlaczego ja się tej piwnicy bałam. O, tu, w Sobieszewie, tam, gdzie te dwa sklepy są. I u góry były biura. Ja chciałam do mamusi i jedna właśnie taka dziewczyna o dziwo miała, co później dopiero sobie uprzytomniłam, niemieckie nazwisko. I jeszcze dwie dziewczyny i one stały tam na tych schodach. Mówią, my ciebie tutaj nie wpuścimy, ty jesteś Szwabką i Hitlerką. I ja bardzo prosiłam, żeby mnie wpuściły. Nie chciały. To chyba z dwa razy. Za trzecim razem złapałam tą jedną za sukienkę i pociągnęłam. Niestety spadła z tych schodów. Była afera. Córka Schmidtów to bije dzieci. I wtedy było postanowienie, że powinniśmy jednak wyjechać. I to była bardzo dziwna historia. To było lato 1964 rok. Mamusia przedzwoniła i poprosiła mnie, żebym ja zobaczyła, czy jest jakaś poczta specjalna. I rzeczywiście był list i mamusia powiedziała, że ja mam ten list otworzyć. Przeczytaj to i zobacz, czy tam jest słowo pozytywne. No więc ja szukałam i mówię, tak mamuś, pozytywne, takie słowo tutaj jest. Mama nowe kołdry kazała szyć i nie? Wzięła kilogram pieprzu, kupiła. Bo na zachodzie pieprz był drogi podobno, wcale nie było prawda, ale takie bujdy, nie? Gdzieś, bo ja wiem, o północy albo może jeszcze później pociąg miał wyruszyć. Chyba stałam prawie, że całą noc w korytarzu i jakoś tak żegnałam w tej ciemności tą Polskę i się pożegnałam. Tatuś nie mógł z nami wyjechać. Tatuś był kapitanem. Czy on był w Kanadzie, czy Bóg wie gdzie. I on miał po prostu w Kilonii zejść ze statku. I nie zszedł. Rok już po tym, jak miał do nas właśnie tam przyjechać, to już urodziła jemu się córka i on miał drugi ślub, bo żebyśmy wyjechali, to rodzice wzięli rozwód. Ale... Dla mamy nie na serio, a jak się później okazało, to dla taty może jednak na serio było. Tego ja nie wiem, bo ja z tatusiem nigdy nie rozmawiałam na ten temat, bo on nie chciał.
Co mnie połączyło?
Jak myśmy się spotkały?
Moją koleżanką starszą jest pani Urszula Choszcz.
Mm-hmm, tak, racja, tak się zaczęło.
Czyli pani, która kupiła...
Dom tych Schmidtów. Ja już nie chciałam przyjechać tutaj. Po prostu nie chciałam do Polski przyjechać. W ogóle do Polski nie, a tutaj to już w ogóle nie. Dla mnie się to miało zamknąć i skończyć, nie? Oni się po prostu zapytali, czy ja jestem Jola ze Szmitów. I ja, I po prostu zaprosili i tak był kontakt. Pogoda była wtedy niesamowicie wstrętna, więc Choszczowie pożyczyli mi gumaki. Płaszcz nieprzemakalny, parasol taki, wiało jeszcze, parasol się zepsuł. I ja siedziałam wtedy na wale tam i tu leciała woda, z góry leciała woda i z oczu także, chyba z nosa też. Padało tak mocno i ja płakałam. I wstałam, mówię, okej, dobra, idziemy z powrotem, wysuszyli mnie i ja chciałam się też z domem pożegnać. A tu ci wyszło, że nie mogę się pożegnać, bo tam są ludzie, których ja znów polubiłam. No i nie było jak skończyć.
Przyszło mi do głowy, się zapytałaś mnie, czy ja mam świadomość tego, że jestem w połowie Niemca.
Tak.
Chyba ci się nie spodobało to, co powiedziałem, bo to było właściwie tak, że ja powiedziałem, że ja się nie czuję w połowie Niemcem. Ja jestem, Polakiem pochodzenia niemieckiego w połowie.
Załatwiłeś,
bo generalnie, tak. Bo generalnie to jest tak, że ja tu się po prostu wychowałem. Wychowałem się tutaj w kulturze polskiej i moja niemieckość polega tylko na tym, że mam pewne związki rodzinne, które przez wiele, wiele lat były ukrywane przede mną. Na przykład mój ojciec nigdy mi nie powiedział, że był Niemcem. Ja sam miałem drobne kompleksy związane z tym, że ojciec nie mówił, znaczy, że
jakby to powiedzieć,
znaczy mówił z dziwnym akcentem, trochę zmiękczał niektóre końcówki, niektóre słowa lekko przekręcał. Z tego powodu miałem pewne kompleksy, że ten mój ojciec jakoś tak dziwnie mówi. Na przykład jezioro. Nie jezioro, tylko jezioro.
Albo pinch. To miało być pięć.
No tak. No.
Bo mieliśmy telefon 579. Bardzo trudny, nie? I jak ojciec to wymawiał, jeszcze tutaj, pięć, siedem...
Miękkie głoski jakoś tam ojcu nie wychodziły. Nie znaczy, szczególnie poskładane w dziwne formy. Natomiast tak jak kiedyś rozmawialiśmy z Jolą, bo poznaliśmy się nie wiem, w 77 roku. No ja wtedy miałem 10 lat.
Tak.
Nikt mi po prostu nie powiedział, że to jest druga rodzina mojego ojca.
Pierwsza.
Zdziwienie było prawie równe przerażeniu, no bo nagle się okazuje, że mam dwie siostry, mam 10 lat i kurczę, jakoś mam problem, żeby sobie z tym poradzić. No ale tam trochę się wybeczałem razem z siostrą, bo dowiedzieliśmy się rano przy śniadaniu, po południu poznaliśmy Jolę, bo przyjechała.
I w pewnym momencie siedzimy wszyscy przy stole i Bartek mówi, ja wam pokażę, jak Jola chleb smaruje. Wziął kromkę, nóż, masło i absurdalnie, powoli smarował i wszystkie kąty. Ja wynowobacz ten gówniarz.
Czyli trafiłem.
Trafiłeś? Niestety tak. No, oni płakali. Halo, teraz jest taka siostra, albo Bóg wie co. A ja byłam u nich w mieszkaniu i ja patrzę ciągle na to i widzę, że mnie nie przedstawiają jako córka, tylko jako Jola. Więc ja tego też nie wytrzymałam. I wups! Na ulicę i za płotem i zaczęłam ryczeć aż do tramwaju. I w tramwaju też jeszcze. I dlatego on jest Polakiem, a ja jestem Niemką. Nikt z nas nie wiedział, co zrobić teraz z tym.
A czy mama się pogodziła z tą sytuacją?
Do śmierci nie. No zresztą, kilka lat przedtem ona już weszła w demencję i było bardzo ciekawe, bo ona sobie w ogóle nie pamiętała, że ona kiedykolwiek była w Gdańsku. Sobie w ogóle nie przypominała, że ona kiedyś była mężatką. Ona tylko wiedziała, że ma dwie córki. O czym ona pamiętała, to było Piotrków. Piotrków i jej dom. I zawsze mówiła, że ona musi tam koniecznie pojechać, żeby zobaczyć, co z tym domem. Co oni tam z tym domem zrobią? Czy tam jest porządek, nie? Ale właściwie ona wiedziała, że tego domu już nie ma. Tylko zapomniała.
GPS signal lost.
Okay. Przecież nikt z nas nie spadł z nieba. A? Ja kiedyś czytałam książkę. Chodziło o...
400 meters. Turn right onto the ramp.
O dwóch starych panów z Armenii. No i ten jeden pan mówi do drugiego. Mówi, wiesz co? Ty możesz
100 lat przekroczyć. A jak twoje potomstwo o tobie nie pamięta, to jest tak, jak gdybyś w ogóle nie żył.
Jest takie głupie powiedzieć, ale to byli ludzie, którzy nikomu nic nie zrobili. Jak ja to powiem, to jest takie, jak się mówi, myśmy nigdy nic nie zawinili. Jak się o tym mówi, ja jako Niemka powiem to, to zaraz powiedzą, no tak, pewnie. Wszyscy mówią, że nic nie zrobili, a dlaczego była wojna?
To jesteśmy na południu teraz.
Tak, tak, tak.
Piotrkowa to chyba jeszcze
nie. Nie. Tu już powinniśmy prawie, że być. Potem tu musimy, a Krężna to właśnie 37, to znaczy, że będzie gdzieś w środku wsi. Coś takiego. Ten dom na przykład, nie? Gibel jest po prostu frontem jest do ulicy, a to gibel do ulicy. I tak te domy w Saksonii właśnie stały do ulicy. Bardzo dziwne, bo ja to tylko tam widziałam, a oni właśnie pochodzili stamtąd. I to była powiedzmy pierwsza albo druga generacja, nie?
Myśli pani, że tutaj mogli mieszkać?
Tak, tak. To jest jedyne tutaj takie, nie?
Dlaczego oni się z Saksonii przenieśli tutaj?
Proszę pana, można powiedzieć po polsku za chlebem, ale to nie było to, bo chleb tam też mieli może nie za dużo, ale chodziło po prostu, wolność w tamtych czasach w Niemczech nie była taka, jak im to tutaj gwarantowali. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chłopi albo inni musieli dla tego fugta tam pracować. Ja nie wiem, czy dzień w tygodniu, czy dwa w miesiącu, albo takie, nie? Po prostu ludzie nie mieli tam takiej wolności. Tak mniej więcej właśnie 1820 rok zaczęło się, że ludzie wychodzili z tych wiosek i kontrakty były właśnie ze wschodem. O tym w Niemczech mało się właściwie wie, bo wszyscy szli na Amerykę, nie? A dziwią się, że ktoś poszedł na Rosję. No, to musi tutaj być. Bo czy pan pamięta, gdzieś widział taką wieś, że Gibel jest w tą stronę? No właśnie. Ja byłam bardzo zdziwiona właśnie w tym Bösenbrunn, jak ja to... Proszę?
Czy państwo za wodą chodzą?
Za wodą?
Czy za prądem?
Nie pan? Jeden chce szosy, drugi chce wodę.
A pani też czegoś chce?
No tak, ja też coś... To jest prawda.
13 kilometrów do Krężnej.
No. Tak jak w Gieskach był początek albo koniec, zależy, to tu powinno być gdzieś w środku, ale ja nie widziałam środka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kogo szukać?
Trudno mi to powiedzieć, proszę pana. Dziadkowie w zeszłym wieku, nie.
Kurde, wieki. Nazwiska tak. Interesują mnie inaczej, to nie tego.
A nie, dzisiaj żyjącej to nie znamy.
No, o tamte nazwisko, dawne.
Glezel.
A czego szukacie?
Tylko krajobrazu, czy jakaś placówka.
Wie pani co, bo ja to nie wiem, czy tutaj, kto tu mieszkał kiedyś, nie wiem, kurczę.
Dziadka w 45 niestety zastrzelili. W Piotrkowie.
A wie pani kto?
No, tak. Byli Rosjanie, ale przyprowadzeni przez sąsiadów, znajomych. Była wtedy naturalnie niesamowita zemsta, nie? miejscu szukamy centrum wsi, nie? Glejzel, coś?
Czy tam dalej?
Rzeczywiście?
Tam jak jest kapliczka.
Kapliczka?
No, koło tak, kapliczka jest jedna, to jest zielone.
Nie, jest pusto.
Pusto. Pusto. Zaniedbane, nie?
Mocno.
No.
Jakieś kurniki.
No swego czasu może... Może krew. Ale widzi pan, to była cegła. To była wszystko cegła.
No tu też jest
cegła. Ocieplano. Tak, tak, tak. I widzi pan, to był dom numer 37, a teraz jest numer 8. Nie? No piesku. I oni by tu zostali, gdyby wojny nie było.
Gdyby się stali Polakami.
No wtedy by musieli się zostać Polakami. Ale chyba wtedy w ogóle mowy nie było o tym. I dlatego mama, nie wiem jakim cudem, była w Lublinie. Tam nawet pracowała. Dostała taki papier, nowe nazwisko. Nie nazywała się już wtedy Linda Krat, tylko Lila Krasoń. Ja jestem Niemką, która mówi, dobrze, my musimy za to zapłacić, takie świństwo, co było. Naturalnie dla tych Niemców, co żyli na obcej ziemi, ja zawsze mówię, że oni zapłacili za tą wojnę, nie? Bo wszystko stracili, a przeważnie też i życie, więc nie jest tak. Ale o tym się po prostu nie mówi, ani w Polsce, ani na Zachodzie, to jest niepopularne po prostu, ale obojętne. Ja zupełnie dobrze rozumiem. To, co Niemcy zrobili, to jest szczyt. Po prostu jest to szczyt, nie? I tego nie można wybaczyć, po prostu nie można. Ale trzeba spróbować wzajemnie coś zrobić, żeby to się po prostu nigdy więcej nie stało. Może... Ja się zastanawiam, czy możemy krótko zostawić tutaj samochód i pójść do tego sąsiedniego. Czy nas tutaj wyrzucą, czy...
Ale co pani myśli, że się mogło stać?
No, że o tym się wiedziało po prostu, co się stało wtedy, nie? Bo na tym się po prostu skończyło i to gospodarstwo zostało odebrane, nie? I no, ta matka umarła, to znaczy moja prababcia, ten syn, który był gospodarzem tam właśnie, tak to jest. I żona z dziećmi naturalnie wyjechała na zachód. A tego brata mojej babci, to mu po prostu wszystkie kości połamali i na śmietnik rzucili. Niestety takie, no, tak było. Tak było.
A myśli pani, że babcię tylko pobili?
No wie pan, ona miała, ile ona miała wtedy lat? Chwileczkę, ona, muszę się zastanowić. Wiem, o czym pan myśli. W 46 umarła, ale ona już się nie podniosła, nie? O, tutaj jest na przykład od dziadka, nie? Karta zgonu, zastrzelony. Data i godzina zgonu, 19.01.45. To jest chyba godzina 17. Podpis lekarza, doktor Bolesław Salak. A potem nic więcej nie słyszałam. Po prostu się nie opowiadało w rodzinie, nie? Takie te...
A opowiadało się, co oni w czasie wojny robili? Czym się zajmowali?
Ja tylko wiem o dziadku moim, dlatego że on mówił po niemiecku, po rosyjsku, po polsku. To Niemcy jego wzięli za tłumacza. Ale on nie chciał. Szczęściem jego nie wzięli gdzieś do jakiegoś, bo ja wiem, do Dachau i to, tylko jego zdegradowali. Ani grzeftów nie wolno jemu było robić. I na kolei po prostu te tory tam, czy nie wiem, czyścił,
czy gwoździe wbijał, czy coś takiego. Taką robotę on musiał robić do końca, aż do końca wojny.
A wcześniej co robił?
On miał geszeft, jak się mówi, robił trepy. On bardzo dobrze te trepy sprzedawał, bo one były bardzo dobre. Jak ktoś kupił trepy, to za 2 lata przyszedł nowe kupić, nie? Oni tej wojny tak samo mało chcieli.
Bo pani jest pewna, że dziadkowie się zachowywali w porządku, że tak, nie mieli na sumieniu niczego złego, żadnej krzywdy nikomu nie wyrządzili, na nikogo nie donieśli.
Nie, absolutnie nie. To ja dokładnie wiem. Oni po prostu... No, na Polaka już w ogóle nie, a na Żyda z jakiej racji? Cześć, mały. On jest za głośny. Cicho, cicho, cicho. Daj spokój.
Wcale nie jest groźny.
Nie, ale szczeka. Pytałam się żony, pan słyszał o rodzinie Glezel w tej wsi?
Szczerze?
Proszę?
Nie. 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 Szczerze, pierwsze słyszę.
Pierwsze pan słyszy?
No.
A żona powiedziała, że słyszała.
A jak? Gryzi. Co to jest?
Glezel.
A, Glezel. No.
Glezel.
A, no matko święta przed wojną tu mieszkał.
No.
Zgadza się.
A pan go znał? Nie, pan nie, bo pan był za młody.
Nie, no. Ale mieszkali, no.
Tak.
Lezary to w Krapińskie mieszkają.
Okej.
Jeszcze wie pani, moja matula to tam pamiętał, nie? Pamiętała, no a ten teraz nie żyje. No to ja tylko z opowieści to wam. W porządku ludzie były podobni.
Aha.
No, w porządku ludzie.
Tak. A co, jeszcze pan słyszał o nich? Bo ja nic nie wiem o nich.
Nie, no wie pani, to ja mogę więcej pani powiedzieć. No wiem, że tu były, no.
Tak.
Albo ich. Albo się wyprowadzić, nie wiem. Ale w porządku były ludzie. Ludzie mają dobre zdanie, nie?
Dziękuję panu, nie? Jedno zdanie. Troszeczkę mnie stłumiło, bo ja w ogóle takiego sukcesu nie chciałam. Nie. Taki żal też mam do tego, wie pan, że naraz, że to takie konkretne się zrobiło. A właściwie tego nie mogę nikomu opowiedzieć, bo nikogo to nie interesuje. Te osoby, które by to interesowało, one już nie żyją.
To był reportaż Bartosza Panka zatytułowany W porządku.
Klub Trójki. Audiodokument.
A Bartek Panek, autor, jak zawsze i zawsze się z tego bardzo cieszę w studiu. Zwłaszcza, że no, przy tej opowieści szczególnie chciałabym zwrócić uwagę jednak na takie elementy konstrukcyjne, ale zacznę od zupełnie czegoś innego, od tego ostatniego zdania. Osoby, którym chciałabym to opowiedzieć, które to interesuje, już nie żyją. Powiedz, jak ważne jest opowiadanie tych historii. Czasami nawet wbrew, czasami w poprzek.
Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór, Aniu.
Bartko.
Dziękuję za to zaproszenie. No jest ważne. Jak ważne? Myślę, że stopniowanie tej ważności, tej istotności zależy jednak od bohaterów, od bohaterek, od tego, co oni czują, jakie oni swoje sprawy próbują opowiedzieć samym sobie. Myślę, że dla pani Joli ta podróż była
bardzo ważna.
Ultra ważna, hiperistotna, super ważka. Pamiętam takie momenty, kiedy nawet nie do końca byliśmy przekonani, że właśnie w tej chwili warto wysiąść z auta i zapytać obecnych mieszkańców tych wsi w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego, do których trafiliśmy, o przodków Jolanty Michalowskiej. Były momenty takiego wahania i trochę przeciągaliśmy wirtualną linę między sobą. Ja oczywiście dążyłem do tego, żeby wyjść. Tak, 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 no bo tu dzieje się. Reporter w terenie z bohaterką. A widziałem, że pani Jola no, może niekoniecznie jest przekonana, że to jest dobre rozwiązanie, dobry wariant.
Ale kiedy już zaczynała się ta rozmowa,
to okazywało się, że jest naprawdę właśnie kluczowe, to tytułowe w porządku. To słowo. Że te obawy nagle okazywały się trochę wynaturzone. Jednak czas, który upłynął od 45-46 roku sprawił, że te gorsze wspomnienia, ta bardziej tragiczna, traumatyczna pamięć nawet w tych lokalnych społecznościach nieco bardziej się zaciera.
Zaraz zapytam naszego drugiego gościa. Jest z nami Maciej Walkowski, autor książki, która w niezwykły sposób, myślę, jest kompatybilna z tym dzisiejszym tematem i dzisiejszym reportażem. Zatytułowana nieco prowokacyjnie, zobaczymy, czy prowokacyjnie, zresztą nie przesądzajmy, ale tytuł znamy: Nasi Niemcy. Premiera wydanej książki w wydawnictwie Czarne już 18 lutego i bardzo serdecznie będziemy ją Państwu polecać. Natomiast za chwilę zapytam, jakie Pan miał doświadczenia tych spotkań z ludźmi, którym trzeba było zadawać pytanie i czy zawsze było w porządku. Jestem ciekawa. Natomiast Bartku, dla mnie bardzo ważną opowieścią tutaj w Klubie Trójki Audiodokumencie jest zawsze opowieść też o konstrukcji reportażu. Tutaj akurat wyjątkowa konstrukcja. Nie dosyć, że jednak jest to cały czas reportaż drogi, ty podróżujesz trochę w głąb niej, opowieści, domu, historii, ale też bardzo literalnie podróżujesz po prostu samochodem. Natomiast tutaj wszystko też nagrane jest w scenach. My pewnych rzeczy musimy się trochę domyślać, musimy iść za głosami naszych bohaterów, tak jakbyśmy oglądali taki film właśnie radiowy. Od początku tak chciałeś skonstruować tę opowieść, prawda?
Tak, ja lubię najbardziej. To jest dość egoistyczne podejście i no, nawet za cenę tego niedorozumienia czy nieodczytania w pierwszej sekundzie treści. Tak, jestem w stanie właśnie taką formułę zaproponować słuchaczom.
No ale to też troszeczkę jest tak, że kiedy my słuchacze wchodzimy w ten świat, tak,
no,
tak
to jest
naprawdę głęboko, troszkę się może musimy tego czasem nauczyć, dlatego ja Państwu tutaj bardzo chętnie proponuję też i taką formę. No to właśnie, to wtedy jesteśmy bliżej tych bohaterów niż kiedy ty jako narrator stanąłbyś gdzieś z boku i coś opowiadał, prawda?
Z pewnością tak jest, chociaż ja cały czas ze sobą walczę od pewnego momentu, może nawet intensywniej niż tych kilka lat temu, kiedy właśnie ten reportaż powstawał, bo on został nagrany w roku 2019 i wtedy też no, trafił na półkę.
No właśnie,
powiedzmy
tu
to wprost.
Mamy jeszcze jedno
ale tu jeszcze tylko chcę postawić kropkę w tym wątku, bo myślę sobie o takim opowiadaniu, które skupia się na scenach, na emocjach, na napięciach, no, które udało się zebrać w terenie podczas spotkań, podczas wypraw. I no, trzeba czasem pójść na kompromis i niektóre wątki uprościć, niektórych nie dopowiedzieć, po to, żeby wydobyć to, co wtedy okazuje się najważniejsze.
Taki
a dla mnie najważniejszym doświadczeniem było to doświadczenie konfrontowania się ze swoją przeszłością, tożsamością i tą pamięcią, która okazuje się cały czas trudna, ale nie jest jednak tak beznadziejnie tragiczna, tak beznadziejnie zła, jak się bohaterce wydawało na początku naszego spotkania.
A też wydawało się tak, myślę, twoim szefom, bo ten reportaż, jak już powiedzieliśmy, to trudno uwierzyć czasem, kiedy wracamy myślą do tego właśnie okresu, że ten reportaż był niemile widziany, bo kiedy tutaj z panem Maciejem zaczęliśmy rozmawiać o tym reportażu wcześniej pan Maciek mógł go już wysłuchać, no właściwie niczego tutaj nie ma, wprost przeciwnie, wszystko jest właśnie w porządku. Co mogło się nie podobać w 2019 roku
ówczesnej władzy radia, że wsadziła ten reportaż po prostu na półkę. Ja uważam, że my naprawdę o tym bardzo łatwo zapominamy, że było coś takiego i jak autocenzura, i jak cenzura w tym radiu.
Ja oczywiście tego nie usłyszałem wprost od nikogo. Usłyszałem tylko tyle,
nas te tematy nie interesują.
Ten temat nas nie interesuje. Poszukaj innego, a no to szukałem innych oczywiście, ale ten reportaż, ten temat postanowiłem zrealizować, no bo umówiłem się z bohaterką. No nie można zawodzić.
No dobra, a ona nie była zawiedziona, że jednak dwójka radiowa nie nadała takiego reportażu?
Tak samo jak ja, owszem. Natomiast znalazło się miejsce. Raz jeden emisja mogła się zdarzyć w Radiu Łódź. I to jest coś, co rzeczywiście urasta do rangi niebywałego osiągnięcia po tych prawie już 7 latach.
To jeśli pani Jola będzie słuchać nas albo odsłuchiwać w podcastach, to bardzo serdecznie ją pozdrawiamy i mówimy, że to jest właśnie miejsce do takich wielorakich, tożsamościowych opowieści, również tutaj w Trójce na antenie i cały czas będzie, dokąd można będzie. Maciej Falkowski, jak mówiłam, z książką przychodzi do nas, której jeszcze nie ma, bo premiera dopiero w przyszłym tygodniu, więc pewnie gdzieś dzień, dwa przed tą premierą będzie pan mógł książkę potrzymać w ręce. Nasi Niemcy. Opowieść o tych, którzy osiedlali się w Polsce przez setki lat. I tak pan opowiada Polskę. Opowiada ją nie tylko przez właśnie okolice Gdańska i Wyspę Sobieszewo. Opowiada ją nie tylko przez Warmię i Mazury, przez Śląsk i województwo opolskie, gdzie logiczne jest, i do tego się już jednak przyzwyczailiśmy, że ludzi, którzy nazywają się Niemcami, jest dużo, ale opowiada pan przez całą Polskę. Jedzie pod Łódź, jedzie do Lublina, w okolice Lublina, na Podhale i tam wszędzie tych naszych Niemców spotyka. Zacznijmy od tego tytułu. Nasi Niemcy. To jest prowokacyjny tytuł, tak jak wystawa Nasi chłopcy z Wehrmachtu, która wzbudziła bardzo dużo emocji. Też zresztą w Klubie Trójki audiodokumencie reportaż na ten temat mieliśmy.
Dobry wieczór Państwu. Moja intencja nie była prowokacyjna. Raczej szukałem tytułu, który byłby prawdziwy po prostu. Tłumaczyłby ludziom, że przez wieki, pokazywał ludziom, że przez wieki wśród nas mieszkali Niemcy lub ich potomkowie, którzy stali się Polakami i byli na tyle zintegrowani z Polakami, z naszym społeczeństwem, że byli naszymi Niemcami. Czasami bliżej im było do Polaków niż do Niemców gdzieś w Saksonii, w Brandenburgii czy w innych regionach. No też warto może tutaj powiedzieć o tym, że w czasach, kiedy oni tutaj migrowali, większość z nich,
to był 19 czy wcześniej jeszcze?
No może większość rzeczywiście w wieku XIX, ale oni migrowali od średniowiecza. W XVIII wieku też dużo Niemców przyjeżdżało. To Niemiec jako takich nie było. Nie było takiego państwa jak Niemcy. Prawda? Były Prusy, była Saksonia, było wiele różnych państw i państewek, kultury niemieckiej, które różniły się między sobą wszystkim właściwie. Też językiem, ale różniły się ustrojem politycznym, gospodarką, no wszystkim właściwie. I to był niemiecki krąg kulturowy, ale oni się nie identyfikowali z państwem niemieckim, którego nie było. Oni się identyfikowali z regionem, z którego pochodzili. Natomiast większość też bardzo szybko się zidentyfikowała z miejscem, w którym zamieszkali. I przez kilka czy kilkanaście, a w niektórych przypadkach nawet kilkadziesiąt pokoleń mieszkali. Ja piszę nie tylko o Niemcach, którzy aż do II wojny światowej byli Niemcami, zachowali swoją tożsamość niemiecką, ale też o ludziach czy grupach ludzi pochodzenia niemieckiego, którzy stali się Polakami, zachowując pamięć, a czasami nie zachowując tej pamięci, a na przykład zachowując nazwiska wyłącznie pochodzenia niemieckiego, których w całej Polsce było i jest ciągle bardzo dużo. Tak jak pani tutaj powiedziała, wystarczy czasami każdy właśnie mieszkaniec Polski, niezależnie od tego, czy mieszka na Mazowszu, czy na Śląsku, czy na Podkarpaciu, jak się tylko trochę wokół siebie rozejrzy, no właśnie, to jestem
to jest
pewien,
taka pamięć,
że znajdzie.
Która przetrwała w rzeczach, prawda?
Tak,
w jakichś zmurszałych kamieniach, tych cmentarnych przecież kamieniach, które czasem powywracane, ale czasem są ludzie, którzy zaczynają się opiekować tymi skarbami. To jest taka opowieść i po niemieckim, i po żydowskim, i pewnie jakbyśmy popatrzyli na inne kultury również. Ale może to jest moment, kiedy tylko powiem, że Darek Pieruk czeka też na Państwa telefony 22 i 7 trójek. My się tak zastanawiamy, czy można się bać tej wielonarodowej historii, czy czego tak naprawdę boimy się w tej naszej pamięci. Proszę dzwonić, jeśli Państwo uważają za stosowne. A ja bym chciała, Panie Macieju, żeby Pan namalował troszkę tę mapę. I jak to jest współcześnie? Według spisu, Narodowego Spisu Powszechnego z roku 2021, no mamy te dane, 144 tysiące zadeklarowało narodowość niemiecką. To jest mniej niż w czasie poprzedniego spisu. Najwięcej w województwach opolskim i śląskim oczywiście, tak? Ale jak to wygląda?
Znaczy myślę, że to jest prawdziwa liczba.
Mm-hmm. Nie większa?
Nie sądzę. Mm-hmm. Na pewno jest bardzo dużo osób, które ma korzenie niemieckie, częściowo korzenie niemieckie. Czasami noszą niemieckie nazwiska, albo jeden z ich dziadków czy pradziadków byli Niemcami, ale oni no, nie deklarują narodowości niemieckiej, bo już się Niemcami nie czują. Po prostu stali się Polakami. Może pamiętają o swoich korzeniach, może mają świadomość tego, ale niekoniecznie. Więc ja myślę, że to jest liczba pewnie prawdziwa osób, które rzeczywiście w jakimś tam stopniu czują się Niemcami i może nawet pielęgnują tą kulturę, znają
ale to
język.
To nie jest mała liczba, prawda?
To nie jest mała to liczba, no jest oczywiście dawniej,
największa
przed
mniejszość.
Drugą wojną światową osób deklarujących się jako Niemcy i rzeczywiście używających języka niemieckiego, identyfikujących się z kulturą, było znacznie więcej, było około miliona. Oczywiście granice też były inne, ale też żebyśmy umieli sobie to umiejscowić. Oni nie mieszkali tylko na Śląsku, na Pomorzu czy w Wielkopolsce, ale byli rozproszeni po całej Polsce. I też na Kresach mieszkali, na przykład na Wołyniu. Bardzo dużo Niemców mieszkało. No właśnie na Mazowszu wystarczy za Warszawę wyjechać i uważnie się przyjrzeć, chociaż to trudno jest już dzisiaj dojrzeć, ale gdzieś tam w jakiejś kępie drzew można odkryć stary ewangelicki albo menonicki cmentarz, albo popytać miejscowych, a czasami, to jest taka ciekawostka, też postudiować nazwy miejscowości w całej Polsce. Jeśli gdzieś widzimy jakąś wieś, która ma w swojej nazwie słowo polski, polska, polskie.
To najczęściej wcześniej było.
A czasami zdarza się na przykład narodowy.
Albo holenderska.
Bandrów narodowy albo Tuszów narodowy. To jest wskazówka, że gdzieś w okolicy prawdopodobnie istniała, no najczęściej wieś niemiecka, nie tylko, bo
czyli
ich narodowości
żeby przekreślić
też. To było tak, że no podam przykład z Podwarsza, dwa przykłady. Jeden z Podwarszawy, drugi z okolic Płocka. Pod Warszawą jest taka miejscowość Dziekanów Polski. I obok jest Dziekanów Leśny. Do II wojny światowej to był Dziekanów Niemiecki. To była oficjalna nazwa tej miejscowości, ponieważ na początku XIX wieku tam się osiedlili Niemcy. Założyli tą wieś, zagospodarowali tereny, no i tam mieszkali do II wojny światowej. Potem wyjechali. Oni nie zostali wygnani, oni po prostu zostali ewakuowani przez armię niemiecką. Już w końcówce II wojny światowej, no a po wojnie po prostu zmieniono nazwę. Nie chciano mieć tej nazwy niemieckiej. Druga nazwa, więc mamy Dziekanów Leśny. Mm-hmm. A druga nazwa, tylko jeszcze powiem właśnie w okolicach Płocka, bo to jest też dosyć taki typowy przykład, wieś Troszyn. Jest Troszyn polski i obok jest Nowy Troszyn. Kiedyś to był Troszyn niemiecki.
A w pamięci ludzi jakie nazwy są? Czy to jest właśnie ten polski już?
One już zostały wyparte, te stare nazwy. Myślę, że w przypadku młodszego pokolenia to jest trochę taka ignorancja. To nawet nie jest chęć zapomnienia, to nie jest jakiś wstyd, to nie są jakieś bolesne historie. Oni po prostu nie wiedzą, bo ludzie interesują się codziennością, a nie przeszłością.
No i właśnie, stąd to pytanie o to Bartkowe w porządku. Czyli tam mieliśmy bohaterów, pani Jola spotykała bohaterów, dla których to było okej. No dobrze, byli Niemcy. teraz jesteśmy my, a pan z jakimi reakcjami się spotykał, mając jednak zdecydowanie większą grupę do przepytania, prawda?
Tak, ja byłem zaskoczony, że spotykałem się raczej z pozytywnym odbiorem. Kiedy zaczynałem jeździć po właśnie takich wioskach, raczej spodziewałem się milczenia albo ukrywania, albo jakichś negatywnych reakcji. Zdarzały się takie, natomiast należały do rzadkości. Myślę, że minęło już tak dużo czasu i po prostu albo ci ludzie zapomnieli, albo wiedzą, że to nie ma już znaczenia. Nie wrócą ci Niemcy i nie będą się domagali zwrotu domów albo majątków. Ludzie to już wiedzą. I kiedy rozmawiałem z młodszymi, to bardzo, bardzo niewielu pamiętało. Starsi ludzie pamiętali, natomiast raczej koncentrowali się na tych dobrych wspomnieniach.
No to właśnie, to jak panowie myślicie, no skąd ten strach na poziomie takim narodowym, na poziomie polityków, którzy cały czas nas tym straszą, skoro wszyscy, no nie wiem, od Wolina przez Mazury ludzie są gdzieś, no jakoś już z tą historią umoszczeni, tak? Dlaczego my się cały czas boimy tej historii? Albo przynajmniej dlaczego narracja jest taka, tak obrócona, że my się mamy bać? Bać się do tego stopnia, że w 2019 nie można zrobić reportażu o polskiej Niemce?
Ja myślę, że to nie jest strach. To nie jest obawa, to jest po prostu chęć akcentowania czegoś innego. Zwrócenia uwagi ludzi na coś innego. Tak jak to zwykle jest w polityce.
Może zwykły cynizm.
No tak, to jest podszyte oczywiście cynizmem. Wybieramy coś, żeby ludzie myśleli i mówili o czymś.
Nie, no ja jednak myślę, że to mówili jest cynizm o czymś innym. I wróg, którego należy wskazać, prawda? To tak
może,
jest łatwiej.
Może częściowo tak rzeczywiście
dzisiaj
jest.
Dzisiaj mamy tylu tych wrogów, że może.
No to jest też tak, że dyskurs polsko-niemiecki, dyskurs o relacjach polsko-niemieckich w polityce, w warstwie werbalnej i w warstwie ideowej jednak cały czas dominuje II wojna światowa. Dominują obozy koncentracyjne, które Niemcy zakładali na terytorium Polski, którą okupowali przez ponad pięć długich lat. A tak jakbyśmy... To jest oczywiście super istotne, to jest bardzo ważne,
jest bardzo
o tym
ważne.
Nie wolno nigdy zapomnieć. To muszę podkreślić 5 razy. Ale tak jakbyśmy przez tych 5 lat przekreślali te 300-400, o których Maciej pisze, które były wcześniej i które są teraz, a już tych lat po wojnie jest ponad 80.
No tak, ale pan Maciej też pisze i ma takie bardzo ładne zdanie gdzieś tam we wstępie, że właśnie, że no, ta wojna, która spowodowała przemiany społecznościowe w Europie i w Polsce, doprowadziła do tak dużego przetasowania, że zmiotły te zmiany również Niemców, prawda? Którzy tutaj już wrośli i jednak w jakiś bardzo naturalny sposób stanowili część tego społeczeństwa.
Oczywiście wojna ich zmiotła. Do wojny oni w większości żyli spokojnie, gospodarowali na swoich gospodarstwach, czy mieszkali w miastach, czy w miasteczkach. I nie interesowali się polityką, no zostali po prostu wciągnięci w wir wojny tak naprawdę przez swoich własnych rodaków, którzy całą tą machinę uruchomili. Też pamiętajmy o tym, że ja też piszę zresztą o tym w swojej książce, że to nie dotyczy tylko Polski, bo kolonizacja niemiecka czy migracja niemiecka na wschód Europy była olbrzymia przez całą właściwie historię. Niemcy dotarli na Kaukaz, nad Wołgę, na Ukrainę, do Rumunii.
I postawimy kropkę, bo mamy rzeczy, z których rzeczywiście możemy się zdecydowanie cieszyć, bo polski skoczek Kacper Tomasiak zdobył właśnie srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich. Proszę bardzo. I z tego można się cieszyć i z tego być dumnym. Bardzo się cieszę, że mogę taką...
To ja tylko teraz przypomnę wam, że kiedy słuchaliśmy jeszcze reportażu z Jolantą Michalowski, zadałem wam pytanie, czy mamy już jakiś medal.
A no właśnie. I teraz po prostu już
po 30 paru minutach rzeczywiście mamy ten medal.
Jest.
Wielkie
właśnie
gratulacje, panie Kacprze.
Właśnie jest. Ale na samym końcu tej naszej radosnej opowieści, to również chciałam pana poprosić o pana, a mamy 2 minutki, no ważną historię i radosną, która związana jest z konstruowaniem tej książki, że pan odkrywa, a właściwie opisuje i dopisuje w pełni dzieje swojej rodziny, prawda?
Tak, rzeczywiście. Część mojej rodziny pochodziła a dokładnie babcia moja, pochodzi właśnie z takiej rodziny niemieckiej. Po wojnie została w Polsce, cała rodzina znalazła się za granicą, częściowo w Niemczech, częściowo w Kanadzie. Natomiast babcia nigdy o tej historii nie mówiła. Czy opowiadała fragmentarycznie, ale bardzo trudno było poskładać to w jedną całość. I dopiero już właściwie po jej śmierci, szukając w archiwach, rozmawiając z ludźmi w wiosce, z której pochodziła, rozmawiając ze swoją rodziną w Kanadzie, odtworzyłem historię właśnie rodzinną, która jest, myślę, dosyć typowa dla Niemców, którzy mieszkali w Polsce, a już szczególnie typowa dla tych nielicznych, którzy w jakiś sposób udało im się po wojnie zostać.
Babcia nie mówiła. Babcia nie mówiła
otwarcie o tym, że nawet pytana otwarcie przeze mnie, czy ona pochodzi z rodziny niemieckiej i ewangelickiej, unikała po prostu tych pytań, ponieważ no, po wojnie było to bardzo trudne. Po wojnie to ukrywała, no bo bycie Niemcem w Polsce po wojnie.
Być może był ten moment, że można było mówić i wtedy co?
No tak, ale babcia była prostą osobą, która nie rozumiała, myślę, tych wszystkich zmian i dużo głębiej w niej siedziały te traumy z lat ubiegłych, kiedy była młoda, więc wolała dmuchać na zimne i o tym wszystkim nie mówić.
Ale za to wszystko będzie można przeczytać w pana książce. Maciej Falkowski, Bartosz Panek, Dariusz Pieruk, Elżbieta Malinowska i Anna Dudzińska. Mówimy dobrej nocy, a już za chwilę więcej informacji o sukcesach polskich sportowców na igrzyskach.
Ogłoszenie społeczne.
Plecak, paszporty, telefony, ładowarki, powerbank, ciepłe kurtki, leki, dyplomy, akt własności mieszkania, zdjęcie babci i dziadka, szalik po tacie, miś Rafy, klucze.
Osoby uchodźcze mogą zabrać tylko tyle, ile uniosą na plecach. Pomóż im zbudować życie na nowo. Więcej informacji na stronie ocalenie.org.pl. Ogłoszenie społeczne.
Zapraszamy do reklamy.
Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
Ach, ci panowie z Media Expert.
Prawda?
Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
Czujesz, że znowu coś się rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram inozyny. Wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania. Już 10 lutego wielka parada urodzinowa i jubileuszowy koncert z udziałem gwiazd polskiej sceny muzycznej. A to dopiero początek. Gdynia cały rok pulsować będzie muzyką, sportem, kulturą i sztuką. Kalendarz wydarzeń na 100gdynia.pl. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
Magda, wszystko w porządku?
Przepraszam, migrena.
Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
Wybieram Aldi, bo jest świeżo. W tym tygodniu pomidory Sherry. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 14,99. Teraz tylko 8,99 za opakowanie. 500 gramów. A masło Milsani Extra. 200 gramów. Cena regularna i najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 5,99. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3 sztuk. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Żegnamy reklamy.
Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 9 lutego, minęła 21.
Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest polski medal na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan Cortina. Srebro wywalczył Kacper Tomasiak. Prokurator generalny kieruje do marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PiS Michałowi Wosiowi. Chodzi m.in. o błyskawiczne awanse w służbie więziennej. Wejście Ukrainy do Unii miałoby być zapisane w planie pokojowym. Do takich informacji dotarły zagraniczne media. Kacper Tomasiak, srebrnym medalistą Igrzysk Olimpijskich Mediolan Cortina. Konkurs rozegrano na normalnej skoczni w Predazzo. Nasz zawodnik w pierwszej serii poleciał na odległość 103 metrów, a w drugiej na odległość 107 metrów. Więcej o tym konkursie już za chwilę w serwisie sportowym Trójki. Połączymy się z naszym wysłannikiem na Igrzyska. Przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w związku z nadzorem nad służbą więzienną to podstawa do skierowania wniosku o uchylenie immunitetu posłowi Prawa i Sprawiedliwości.